Ważne i najważniejsze.
W poniedziałkowy wieczór bardzo serdecznie witam Państwa w pierwszej odsłonie nowego programu Ważne i najważniejsze. Jak zapowiadam, będziemy rozmawiać o tym, co ważne. W te wieczory takie właśnie rozmowy, a tematy przyniesie nam codzienność, bo to ona inspiruje do zadawania pytań istotnych. I będzie to ta codzienność zarówno społeczna, polityczna, jak i kościelna, którą spróbujemy jakoś przeżyć, której spróbujemy się jakoś przeglądnąć w perspektywie wartości, sensu, wiary Boga, czyli to, co ważne w odniesieniu tego do tego, co najważniejsze. A skoro mamy początek września, to niespecjalnie trzeba było szukać tematu, bo edukacja, szkoła narzuca się sama. To niezwykle istotna kwestia. Truizmów nie będę tutaj Państwu prezentować w kontekście młodego pokolenia, naszej przyszłości i tak dalej. To się rozumie samo przez się. Do rozmowy zaprosiłam Piotra Zarembę, historyka, publicystę, komentatora piszącego zarówno o polityce, jak i kulturze, a piszącego m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Plusie Minusie, ale również w portalach internetowych. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Ja dodam tylko dla porządku, że pan był też nauczycielem w latach 1987-1991. Dla młodych słuchaczy to zapewne prehistoria.
Tak.
Ale uczył pan wówczas w liceum i do tych wspomnień, doświadczeń się jeszcze dziś odwołam. Ale zacznę od takiego pytania o debatę o polskiej szkole. Bo że ten temat jest obecny bardzo silnie w przestrzeni publicznej od wielu lat, to jest oczywistość. Mieliśmy wygaszanie gimnazjów, mieliśmy strajki nauczycielskie, pandemia, całe nauczanie zdalne. To te najmocniejsze akcenty ostatnich lat. Dużo mówimy. Ale jaka jest jakość tej debaty? Czy my mówimy o szkole naprawdę sensownie, z tego coś wynika?
No tutaj jakby są dwa takie główne wątki tej debaty. Jeden to jest wątek niewątpliwie, no taki można powiedzieć programowy, prawda? Więc na przykład likwidacja gimnazjów, stworzenie czteroletniej szkoły średniej i ośmioletniej podstawówki na początku wydawało się dość oczywiste, bo gimnazja nie były zbyt popularne. Potem z kolei zaczęto to kontestować. Mam wrażenie, że to był spór w dużej mierze polityczny. To znaczy, że krótko mówiąc, to był taki klasyczny podział opozycja. Jest niezadowolona, więc się powołuje na dorobek gimnazjów, które są wygaszane, z kolei prawica broni. No, takim sporem programowym ostatnich tygodni, można by rzec, przykładem takiego sporu jest spór o nowy przedmiot historia i teraźniejszość o podręcznik. Do tego przedmiotu podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego. Więc oczywiście jest ta dyskusja, aczkolwiek ona nie jest, że tak powiem, ona jest, powiedziałbym, ona wybucha w pewnych momentach gwałtownie, natomiast no, czy na przykład politycy uprawiają jakiś systematyczny monitoring szkoły, w to trochę wątpię. Znaczy tutaj rzeczywiście ta codzienność jest z kolei raczej dzieci i nauczyciele i rodzice są zostawieni samym sobie. No i jest drugi oczywiście wątek, to jest wątek materialny, prawda? To jest pytanie, które cały czas powraca, czy nauczyciele godziwie zarabiają. No, w ostatnich tygodniach czy miesiącach właściwie jesteśmy bombardowani nieustannie informacjami o tym, że nauczycieli brakuje, że po prostu bardzo dużo osób podczas pandemii odeszło ze szkół i podawana jest liczba 20 tysięcy, to jest oczywiście liczba, która robi wrażenie. No ja tylko zwrócę uwagę, absolutnie nie twierdząc, że czegoś nie należy z tym zrobić, że na przykład nie przebiła się specjalnie do Polaków informacja, że w Niemczech z kolei brakuje 40 tysięcy nauczycieli. To jest proporcjonalnie do ludności obu krajów, no mniej więcej ta sama skala problemu. Więc myślę, że to jest coś, co wykracza poza samą tylko Polskę. To znaczy, myślę, że to jest problem, możemy się na chwilkę zastanowić, dlaczego nauczyciele odchodzą z zawodu. Mam tutaj rozmaite teorie. No oczywiście tam w Niemczech też pojawia się wątek materialny. Znaczy, to jest takie przekonanie, że młodzi, zwłaszcza ludzie, o których się wymaga rozmaitych zdolności, bo praca w szkole wymaga rozmaitych zdolności, no powiedziałbym, z natury rzeczy nie są dostatecznie zadowoleni z zarobków, bo one nie mogą być nadmierne, więc jakieś tam inne rodzaje aktywności ich, że tak powiem, skutecznie odciągają od szkoły. I myślę, że to jest problem taki troszkę cywilizacyjny też. No ale ale tak czy inaczej warto odnotować ten kłopot, no bo to jest jednak jakiś kłopot. To znaczy, jeśli w jakiejś szkole nie ma fizyka, matematyka czy historyka, no to oczywiście ta edukacja kuleje.
Ale wydaje się, że w tej dyskusji o szkole, w obu przestrzeniach, które pan zasygnalizował, brak właśnie czegoś, o czym pan też wspomniał. Jest obecna doraźność i takie istotnie widoczne, nawet nieskrywane jakoś specjalnie, intencje polityczne, że brak nam takiego właściwej perspektywy w podejściu do tematyki szkolnej, a to będzie nas obciążać coraz bardziej.
No tak, przy czym tutaj rzeczywiście no, mam wrażenie, że te tematy są faktycznie trochę instrumentalnie traktowane. No, przykład właśnie już odległej dosyć, ale dyskusji o likwidacji gimnazjów. No, racje za tą szkołą, za systemem 3-8 plus 4 były i to były bardzo poważne, tylko potem już jakby kiedy się to wspierano, to w zasadzie one zniknęły. To znaczy był krzyk, że prawda, jest zamęt organizacyjny, że nauczyciele muszą zmieniać pracę, w niektórych przypadkach tak było, ale to nie, rzeczywiście nie było takiej perspektywy pogłębionej, to znaczy no, na przykład co na tym zyskuje młodzież. No, 4-letnia szkoła ma swoje zalety, bo daje dłuższą możliwość takiego edukowania, powiedziałbym, ogólnego, to znaczy takiego, gdzie jeszcze nie następuje ścisła specjalizacja. No, druga zaleta takiego rozwiązania, no, to było to, że dzieci nie muszą, że tak powiem, trzy razy zmieniać, czy właściwie, no tak, no, dwa razy zmieniać szkoły, tylko powiedzmy ta zmiana następuje raz. W związku z tym zespoły te klasowe są trwalsze, dłużej się pozostaje z tymi samymi rówieśnikami. I to też potem zniknęło. Znaczy, potem już jakby nikt się na to nie powoływał. Łącznie nawet z rządzącymi, którzy tych argumentów używali kiedyś, ale potem tak trochę właściwie w ferworze debaty o nich zapomnieli. Natomiast oczywiście no, w tle jest jeszcze taka bardziej fundamentalna debata, ale ona pojawia się znowu przy różnych okazjach. To jest taka debata, no, na ile nam jest potrzebna szkoła tradycyjna. I tutaj na przykład teraz przy okazji matur kwestionowano tematy maturalne jako takie, no powiedziałbym, zbyt konserwatywne, odwołujące się do literatury dawnej, gdy tymczasem środowiska progresywne twierdzą cały czas właściwie, że niepotrzebny jest pan Tadeusz, niepotrzebne są noce i dnie, trzeba sięgać do literatury współczesnej. Ja oczywiście uważam, że tej literatury współczesnej może trochę w tych tematach było za mało. W tym roku to chyba wynikało także z pandemii, to znaczy dano tematy najprostsze, bo po prostu no, te dzieci miały braki, dzieci były przez wiele miesięcy uczone zdalnie, to nie jest normalna nauka. Natomiast ta dyskusja nas gdzieś kiedyś czeka i mam wrażenie, że ona będzie trochę polegała na wylewaniu dziecka z kąpielą, to znaczy krótko mówiąc uznano, że ten taki konserwatywny model nauczania na przykład dawnej literatury, no to jest model prawicowy, w związku z tym nowa ekipa, która przyjdzie, będzie, że tak powiem, to czyściła i triumfalnie wyrzucała właśnie rozmaite lektury jako zbyt tradycyjne i niepotrzebne. No ja tak nie uważam. Ja uważam, że jednak ciągłość kultury istnieje i że dzieci, młodzież powinny się stykać z dziełami dawnej literatury i to powiedziałbym no, na takiej zasadzie, żeby wejść trochę w ten świat, prawda, których te dzieła dotyczą. Bo po prostu to jest lekcja wyobraźni. To jest taka szkoła wiedzy o tym, że świat się zmieniał. No i tutaj jestem ciekaw, czy tak będzie, no ale to oczywiście też trochę zależy od wyniku wyborów, bo nie wiemy tak naprawdę, kto w przyszłym roku wygra te wybory. Jeśli wygra prawica, no to będzie tak, jak było, a jeśli wygra z kolei właśnie ta koalicja taka antypisowska, no to wtedy być może właśnie będziemy mieli do czynienia z jakimiś takimi aktami rewolucji, których ja się troszkę obawiam.
Wrócimy jeszcze do tych niektórych wątków, ale jeszcze takie pytanie, panie redaktorze. No właśnie, bo gdzieś tam w tle jest ta jeszcze głębsza kwestia tego stosunku do zmian cywilizacyjnych, tego nadążania szkoły za rzeczywistością. Pan mówi, to nie powinno być tak, że szkoła tak mechanicznie nagina się do zmian cywilizacyjnych.
No na pewno, to znaczy tradycyjna szkoła ma swoje rozmaite zalety. Na przykład to takie przekonanie, że no po co się pewnie rzeczy uczyć, jeżeli i tak się potem dzieci, i tak potem dzieci zapominają. To znaczy to jest ten słynny model zakuj, zapomnij. To przecież jest także pewne przyzwyczajenie do samego procesu uczenia się. To jest wyrabianie, że tak powiem, nawyków no, obowiązkowości, pracowitości, solidności. No to potem się te nawyki przydają. Potem, kiedy te dzieci już są dorosłe i idą do rozmaitych instytucji, no to też się od nich tego oczekuje. Więc ja tego mechanicznie nie chciałbym rzucać, choć oczywiście jest prawdą, że no, ten taki model właśnie bardzo encyklopedyczny, taki model jakby przedinternetowy, można by powiedzieć, no on się trochę zużywa, więc tutaj jakaś selekcja jest potrzebna, tylko no, tak naprawdę ona nastąpiła. To znaczy w stosunku do szkoły, do której ja chodziłem, czy której ja potem uczyłem przez kilka lat, no to nastąpiła bardzo mocna czystka. To znaczy to nie jest tak, że oni uczą się dokładnie tego samego, co 30-40 lat temu. Bardzo wiele przedmiotów zniknęło albo bardzo zostało zredukowanych. To znaczy, no nie wiem, no kiedyś wszystkie dzieci się uczyły fizyki przez 4 lata liceum, teraz dla humanistów ta fizyka jest zredukowana. Więc to nie jest tak, że to się nie zmieniało. To się zmieniało przez te wszystkie lata. Być może te zmiany powinny iść dalej. To jest oczywiście do dyskusji. Natomiast właśnie tej dyskusji specjalnie nie ma, ponieważ no, to się najwyżej opiera na hasłach. Więc co jakiś czas na przykład jakiś polityk obwieszcza, polityk opozycji obwieszcza, że no w szkole dzieci są przeciążone. Ale nie wskazuje tak naprawdę na to, co jest zbędne, co jest, że tak powiem, co jest do dyskusji, do jakiegoś przejrzenia, prawda? Więc no, z tego punktu widzenia to nic z tego nie wynika i to potem będzie i tak robione nie przez, że tak powiem, demokratycznie wybranych przedstawicieli społeczeństwa, tylko przez jakichś tam ekspertów, którzy będą się kierowali własnym widzimisię. No to jest oczywiście coś, co czym się trochę niepokoję.
I jeszcze taki aspekt, to też cytat z jednej z pańskiej wypowiedzi. Na uwagę, że uczniowie się tam męczą, tam czyli w szkole, mówię, a dlaczego wszystko ma im się od początku ścielić do nóg? Bo trochę ten aspekt właśnie pewnych wymagań, wysiłku wybrzmiał w pańskiej wypowiedzi i wydaje mi się, że szkoła dzisiejsza często w taki karkołomny sposób zmierza właśnie w tę stronę, żeby było miło, lekko i przyjemnie, pomijając właśnie kwestię pewnego wysiłku, który jest edukacyjny, wychowawczy.
To znaczy oczywiście no, tego wysiłku jest jeszcze sporo i jeżeli chodzi o liczbę godzin, liczbę powiedzmy poszczególnych obciążeń związanych z poszczególnymi przedmiotami, to ona istnieje. PiS obiecywał rozprawienie się z testowością, z testami, no i to nie do końca zdaje się zostało zrealizowane. To znaczy te testy dalej są jakimś tam obciążeniem znaczącym. Natomiast oczywiście, jak chodzi o pewne nastawienie, tak, no to jest problem. Tutaj chyba nawet ryba psuje się od głowy, to znaczy nie od samych uczniów, ale od rodziców. Czyli rodzice często są, moim zdaniem, no z tego, co jakby ja obserwuję na podstawie, na przykładzie warszawskich szkół, bywają roszczeniowi, bywają, że tak powiem, rzecznikami no, takiego bezstresowego przemarszu dzieci przez szkoły. To z kolei zniechęca nauczycieli i tutaj wróciłbym do tego wątku braków nauczycielskich. Ja myślę, że nauczyciele odchodzą z jednej strony z powodów płacowych, ale z drugiej strony też dlatego, że to nie jest specjalnie komfortowe. To znaczy ten kontakt, że tak powiem, z młodzieżą, z dziećmi, no, on się zmienił. To znaczy on nie jest taki, jak był, nie wiem, w latach 90. na przykład, prawda? Wtedy powchodziło do szkół bardzo dużo młodych idealistów, którzy no, już jakby nie byli przestraszeni szkołą perelowską, prawda? Ona się zmieniła. Myślę, że ci ludzie dziś, jeżeli są dalej w szkole, przeżywają rozmaite nieprzyjemności właśnie związane z tym takim oczekiwaniem ścielenia dzieciom do stóp rozmaitych, że tak powiem, atrakcji, ułatwień. No, to nie jest dobre. No, z trzeciej strony wreszcie, no, pandemia tu jednak dużo popsuła. No, ja przypomnę, że na przykład ten nowy program przedmiotów humanistycznych, polskiego i historii, wprowadzony już jakby po stworzeniu szkoły średniej czteroletniej, on zakładał różne formy aktywności takiej pozaszkolnej też, na przykład przykład wycieczki, organizowanie wycieczek rozmaite, ważne dla tożsamości narodowej miejsca. No i to się nie do końca mogło udawać w momencie, kiedy dzieci siedziały w domach, prawda? Więc ten element też nie zadziałał do końca. No zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo mam nadzieję, że w tym roku już jednak ministerstwo będzie starało się unikać, i ministerstwo, rząd, bo to jest decyzja oczywiście ogólnorządowa, będzie starało się unikać lockdownu szkolnego. Polska była krajem, który w stosunku najdłużej trzymał szkoły zamknięte. Państwa zachodnie wszystko często zamykały, a szkoły jednak starały się trzymać otwarte. Jak się porównuje liczbę tych właśnie dni, że tak powiem, lockdownu szkolnego w Polsce i na przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech, no to te kraje znacznie lepiej sobie z tym poradziły. Tutaj to sobie trzeba powiedzieć otwarcie, to oczywiście pewnie też jest związane z warunkami, to z przeładowaniem klas, z niemożnością stworzenia tych rozmaitych warunków higienicznych, które tam były potrzebne, ale warto to odnotować.
Będziemy odnotowywać kolejne rzeczy, ale już po przerwie muzycznej.